drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 21. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji W Drodze wrócimy do uroczystości święceń biskupich, które odbyły się wczoraj w Archikatedrze Oliwskiej. Opowiemy m.in. o herbie nowego biskupa pomocniczego. Oczywiście zaprosimy Państwa również do rozmowy z nowym gdańskim hierarchą. Porozmawiamy również o najważniejszych wydarzeniach w archidiecezji gdańskiej. Zapraszam. Zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata, powiedział papież Franciszek Polakom podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Przypomniał, że w tych dniach pielgrzymi przybywają na Jasną Górę w Częstochowie. Zwracając się do Polaków uczestniczących w audiencji w auli Pawła VI, papież podkreślił: w tych dniach tysiące pielgrzymów przybywa pieszo do sanktuarium na Jasnej Górze, modląc się o pokój i pojednanie na świecie. Jest wśród nich wielu Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w waszej ojczyźnie. Następnie dodał: zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata. Z serca wam błogosławię. Powiedział także wiernym, że zawsze myśli o Ukrainie. Nie zapominajmy o tym udręczonym narodzie, wezwał papież. W kolejnej katechezie na temat starości Franciszek mówił, że przymierze starców i dzieci ocali rodzinę ludzką. Tam, gdzie dzieci i młodzi rozmawiają z ludźmi starszymi, jest przyszłość, wskazał. Świadectwo osób starszych łączy w sobie okresy życia i miary czasu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oni są nie tylko pamięcią, ale teraźniejszością i także obietnicą, zauważył papież Franciszek. Blisko 360 milionów chrześcijan jest obecnie narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania. To 20 milionów więcej niż w roku poprzednim, wynika z raportu Open Doors. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Głównym elementem obchodów w Polsce będzie podświetlenie na czerwono kilkudziesięciu budynków urzędów i instytucji kultury w całym kraju. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie było odpowiedzią na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji. Jego rolą jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na trudną sytuację ofiar prześladowań, a jednocześnie pobudzenie do respektowania praw mniejszości i wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej. Państwa członkowskie ONZ i organizacje międzynarodowe, ale także wspólnoty lokalne i jednostki mogą potraktować Międzynarodowy Dzień jako impuls do angażowania się w działania upamiętniające ofiary oraz zachętę do skutecznej pomocy poszkodowanym. Zaznaczono, że prześladowania ze względu na wiarę dotyczą przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. Mamy nowego biskupa pomocniczego w archidiecezji gdańskiej. Został nim już oficjalnie wczoraj ksiądz dr Piotr Przyborek. Uroczystości święceń biskupich odbyły się w Archikatedrze Oliwskiej. Dotychczasowego dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku-Oliwie papież Franciszek mianował na początku lipca, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Musti di Numidia. A co mówił jeszcze przed święceniami biskup Piotr Przyborek? Czy było to zaskoczenie? O to zapytała go m.in. redaktor Anna Rembas. Posłuchajmy.
Zaskoczeniem to oczywiście, że było, bo się tego nie spodziewałem, chociaż no, tak jak pani mówi, że szukali biskupa, mam 35 lat skończone, to jest jedna z rzeczy dotyczących biskupa.
Jeżeli chodzi o regulamin, tak?
Tak, jeżeli chodzi o regulamin, tak, więc no, jakoś tam w tym horyzoncie kandydatów się mieściłem, no, ale się nie spodziewałem, że to będę ja. Także to rzeczywiście było zaskoczenie.
Co jest brane pod uwagę, kiedy szuka się biskupa? Wykształcenie, dodatkowe umiejętności, dodatkowa działalność w archidiecezji, bo ksiądz na swoim koncie ma dużo, jeżeli chodzi o skończone studia, jeżeli chodzi o działalność, chodzi o na przykład stworzenie szkoły biblijnej, o kierowanie i bycie redaktorem naczelnym Galilei. To jest sporo.
Na pewno wykształcenie jest brane pod uwagę, czy działalność. Wiem, że przynajmniej w ostatnich latach papież przede wszystkim stawia na duszpasterzy, tak więc wielokrotnie zostawali biskupami proboszczowie, co się zmieniło. zmieniło, bo kiedyś to byli bardziej naukowcy, rektorzy seminarium czy księża z Trybunału Metropolitalnego, a od paru lat są to właśnie duszpasterze, tak więc myślę, że to po tej linii poszło. Ja pracuję z ludźmi, proboszczem nigdy nie byłem, ale wiele parafii pracowałem jako wikariusz w seminarium też, tak jak pani redaktor mówi, czy czasopismo biblijne, czy szkoła biblijna, tak więc myślę, że tak. Chociaż no oczywiście zawsze są rozsyłane też takie ankiety, które do wiernych w diecezji, czyli do kapłanów, którzy mają ocenić danego kandydata, także myślę, że to w moim wypadku też tak wyglądało.
Jak ksiądz postrzega tą działalność z młodymi ludźmi, tą religijność i to bycie w kościele ludzi młodych, te tematy to są teraz tak naprawdę chyba najbardziej gorące, najbardziej palące sprawy w kościele polskim, no bo to taka pewna wymiana pokoleniowa się dokonuje, ona się dokona. Czy ksiądz myślał o tym w ostatnim czasie, kiedy nie myślał jeszcze o tym, że zostanie biskupem pomocniczym, no bo to teraz szczególnie chyba na księdzu też będzie spoczywała taka rola przyciągnięcia, ewentualnie zachęcenia, ewentualnie odwrócenia tych chyba jednak trochę niedobrych proporcji, jeśli chodzi o uczestnictwo ludzi młodych.
Pewnie trzeba, to co wszyscy zauważamy, rozróżnić czas sprzed kilku lat od tego czasu dzisiaj, tego czasu po pandemii, bo to było takie tąpnięcie i rzeczywiście no, od roku jestem w Wydziale Duszpasterskim i to widać gołym okiem, że tych ludzi jest mniej w kościele, młodzież też jest na obrzeżach, ale to nie tylko związane z kościołem, też no, przez 20 lat uczyłem w szkole i widzę, jak to się zmieniło też w szkole, jak podejście uczniów, którzy przez 2 lata właściwie prawie cały czas byli na zdalnym nauczaniu, to zupełnie i ta mobilizacja się zmniejszyła i relacje i nawet no, wzrost takich różnych prób samobójczych w wydaniu młodzieży, tak więc to są no, bardzo palące problemy. No, no i staramy się szukać rozwiązania. Przede wszystkim się modlimy, no ale też podejmujemy działania, które jakoś tak skłonią czy młodych, czy starszych też ludzi, bo starsi też po prostu stwierdzili, że można zostać w domu i przestali tworzyć swoje wspólnoty parafialne, lokalne. Tak więc to jest ogromne wyzwanie i trzeba, szukamy tych sposobów, żeby jakoś ludzi zmobilizować, a nie jest to łatwe.
Ten raport po pandemii, który był opublikowany ostatnio, z którym się zapoznaliśmy, on niezbyt dobrze wypada. Zaskoczył księdza te badania, że jednak zostaliśmy w domu, że jednak zostaliśmy no chyba trochę przyzwyczajeni do takiej nieobecności w kościele.
Nie zaskoczył, no bo to widzimy na co dzień, prawda? Zresztą też po sobie, jak ja prowadziłem zajęcia zdalnie, czy to tutaj, czy w seminarium, czy na uniwersytecie, bo w seminarium to jednak mieliśmy wykłady właściwie prawie cały czas twarzą w twarz, to człowiek też już automatycznie reaguje na pewne zaproszenie, na przykład do radia, to wtedy po prostu po co przyjeżdżać, to ja nagram, albo to się spotkamy na Zoomie, czy w inny sposób. Także to nam weszło w krew i z jednej strony jest to dobre właściwie, bo czasem ułatwia rzeczywistość, czasem ułatwia to nasze spełnianie obowiązków, ale z drugiej strony, no jak nie ma spotkań, nie ma relacji, no to właściwie no, to, co istotne dla Kościoła, czyli wspólnota, zostaje bardzo mocno zachwiane.
Ksiądz będzie próbował to odwrócić jako biskup pomocniczy, no bo to też będzie jeden pewnie z obowiązków księdza, biskupa.
No przede wszystkim, tak jak patrzę na biskupa Tadeusza, czy na biskupa Wiesława, bo to już wspomniałem, od roku pracuję w Wydziale Duszpasterskim, także tutaj w kurii, to na co dzień obserwuję ich grafik, to przede wszystkim są to wyjazdy, spotkania z ludźmi, to jest Eucharystia, sakramenty, to jest uczestnictwo w różnych wydarzeniach parafialnych, lokalnych i to myślę, że to jest klucz, bo to są te wtedy spotkania osobiste, wtedy można poznać, wtedy można zachęcić, wtedy można też ocenić, czy też no, księżom dodać też sił, czy jakoś pomodlić się o ten zapał duszpasterski, który też słabnie ze względu no, na sytuację, też na ludzi, którzy no, nagle okazuje się, że nie potrzebują kapłana, bo wystarczy im na przykład internet.
Galilea będzie wychodziła, czekamy na kolejne numery, rozumiem, i szkoła biblijna, to wszystko będzie szło torem, którym ksiądz to pięknie prowadził do tej pory, mam nadzieję.
No, to zależy od naszych słuchaczy, czytelników, szczerze mówiąc, bo jeżeli oni będą, no to my będziemy starać się, żeby jak najlepszy produkt przygotować, jak najlepsze, najpiękniejsze wykłady, żeby wzrastała znajomość Pisma Świętego, a poprzez znajomość Pisma Świętego, żeby rodziła się wiara i ta wiara się umacniała, bo tak naprawdę o to chodzi w Piśmie Świętym. Święty Jan napisał, że wszystko to spisał, te znaki, te cuda, które uczynił Pan Jezus, po to, żeby ludzie przeczytali, uwierzyli, a wierząc, żeby mieli życie w imię Jego.
Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Po raz pierwszy wierni archidiecezji gdańskiej mogli wczoraj zobaczyć herb i usłyszeć zawołanie nowego biskupa pomocniczego księdza Piotra Przyborka. Taki herb i zawołanie wybiera się raz na całe życie. Pokazuje on, czym kieruje się dany biskup, co dla niego jest ważne i co chce przekazać wiernym. O znaczeniu herbu oraz zawołania Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z księdzem Mateuszem Tarczyńskim.
Po co biskupowi herb i zawołanie?
Po to, żeby wyraził z jednej strony trochę siebie, swoją duchowość, ale też herb i zawołanie przedstawiają, jakie zamiary, możemy powiedzieć, ma biskup, czyli co chce robić jako pasterz, jako głosiciel Ewangelii, jaki cel sobie stawia i na co chce szczególnie ludowi Bożemu zwrócić uwagę.
Jak się tworzy takie herby? Na co się zwraca uwagę? Jak się je wybiera?
Herb wybiera sam biskup, właśnie umieszczając tam symbole, które są dla niego ważne, które mogą nawiązywać do jego życia, do jego wcześniejszej posługi. Wybiera się oczywiście człowieka, który się na tym zna, heraldystę, i z nim ustala się, jakie elementy chciałoby się umieścić w herbie, i on już według później zasad obowiązujących to wykonuje.
Patrzę na herb nowego biskupa Piotra Przyborka. Dużo zieleni tam jest.
Tak, zieleń oznacza właśnie pasterzowanie. Kogoś, kto ma prowadzić lud Boży na, jak to czytamy w psalmie 23, na zielone pastwiska, czyli do Królestwa Niebieskiego.
Mogę tylko opisać, czy mi się wydaje, czy to jakiś kapelusz u góry?
Tak, to jest kapelusz, też właśnie symbol biskupów, czyli tych, którzy przewodzą ludowi Bożemu, którzy są jego pasterzami, więc ten kapelusz też mówi o pielgrzymowaniu pewnym, że jesteśmy na ziemi, to jest miejsce dla nas przejściowe, a celem jest niebo, więc pielgrzymujemy, mając na ziemi ludzkich pasterzy, a pielgrzymujemy do tego pasterza niebieskiego, czyli Jezusa Chrystusa, który ich powołał i namaścił Duchem Świętym.
Widać tarczę, krzyż.
Krzyż, czyli wezwanie do męstwa w głoszeniu Ewangelii.
Podpytam też księdza o samą dewizę biskupa. Jesteśmy dziećmi Bożymi.
Ona pochodzi z listu do Rzymian, dokładnie jest to 8 rozdział, 16 werset, w którym czytamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale jesteśmy nimi dlaczego? Dlatego, że dziećmi Bożymi uczynił nas sam Bóg przez Chrystusa. W Chrystusie przywrócił nam tę godność. Jezus, oddając za nas życie na krzyżu, pokazał nam, kim my tak naprawdę jesteśmy, że możemy do Boga mówić Ojcze, i to bez żadnego skrępowania. Nie powinniśmy się nawet zastanawiać, czy możemy. To jest nawet nasze prawo, zwracać się do Niego w ten sposób. Zresztą sam Jezus nauczył nas tej podstawowej modlitwy, Ojcze nasz.
A gdzie później ten herb i to zawołanie będą się pojawiać przy posłudze biskupa?
Będą się pojawiać tam, gdzie będzie pojawiał się biskup Piotr, kiedy przyjedzie na parafię, na przykład na bierzmowanie, albo z okazji innej uroczystości, odpustu czy jakiejś rocznicy. Tam, gdzie biskup Piotr się pojawi, tam zanim pojawi się też herb umieszczony najczęściej nad tronem podczas liturgii. To też wskazuje, od razu jest symbolem, znakiem dla ludzi, z kim mają do czynienia, z jaką nowiną przychodzi do nich ten pasterz.
Ten herb i to zawołanie to już tak do końca życia, czy je się zmienia? Czy biskupi zmieniają, ulepszają, dodają coś może?
Z tego co wiem, to czasami przy zmianie diecezji biskupi coś dodają do herbu, co nawiązuje do ich poprzedniej posługi, do poprzedniego miejsca albo do nowego, w którym rozpoczynają właśnie swoją pracę, więc to jest kwestia już indywidualna.
To indywidualnie podpytam, podoba się księdzu ten herb, to zawołanie?
Mnie się bardzo podoba i to nie jest żadne lizusostwo, trzeba powiedzieć, ale dlatego, że widzę w tym, że biskup Piotr chce nam przypomnieć jedną z najbardziej podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary, czyli właśnie to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że nasz Bóg jest Bogiem bliskim, nie jakimś absolutem, siłą wyższą, która jest niedosięgalna, niedotykalna, ale jest kimś, kto w Chrystusie zszedł na ziemię i jest naszym towarzyszem tej ziemskiej podróży ku niebu. Więc według mnie jest to w dzisiejszych czasach bardzo ważne przypomnienie dla człowieka, który może czasem czuć się zagubiony wśród tego świata, ale nie musi się martwić, bo obok ma kogoś bardzo silnego jak Jezus.
I jeszcze dodam, że biskup Piotr Przyborek urodził się 28 czerwca 1976 roku w Gdańsku. W 1995 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2001 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Był wikariuszem w parafiach w Gdańsku, Rumi i Redzie. W 2005 roku uzyskał licencjat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w roku 2011 doktorat z tej dziedziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2009-2010 odbył studia specjalistyczne w dziedzinie biblistyki i archeologii biblijnej w École Biblique w Jerozolimie. Nowy biskup pomocniczy jest założycielem i dyrektorem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego Galilea, Tajemnice Pisma Świętego. Jest też członkiem Rady Ekumenicznej, Rady do spraw Formacji Stałej Duchowieństwa, Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej. Zna język francuski. A teraz zapraszam już na spotkanie z redakcją gościa niedzielnego.
Bliżej.
A w studiu i w audycji W Drodze jest już z nami redaktor Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie, szczęść
Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże.
I śladami Jezusa będziemy wędrować jeszcze do końca września.
Tak, a nawet jeszcze dłużej.
A jeszcze dłużej. Mógłbyś rozwinąć?
Mamy szansę w każdym numerze się spotkać z Jezusem.
W każdym to nie numerze Gościa Niedzielnego, ale również tak Galilea jest. To
no
jest...
No właśnie, bo o Galilei musimy powiedzieć.
No właśnie, to ja chciałbym, żebyś trochę powiedział o tym czasopiśmie, bo to czasopismo Galilea ma już 5 lat przede wszystkim i jest stworzone przez nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej.
Biskupa Piotra.
Piotra Przyborka, którego wczoraj powitaliśmy już oficjalnie w archikatedrze oliwskiej i odtąd już będzie naszym biskupem pomocniczym.
5 lat i jak się państwo, czy mieliście styczność z tym pismem, czy jak się zagłębiacie,
warto.
Tak, bo widujecie je na pewno w waszych kościołach parafialnych. Jak zajrzycie, to ta historia w zasadzie nie ma końca. I dobrze, że nie ma końca, bo ta historia tak naprawdę nigdy nie ma końca. Mowa oczywiście o Piśmie Świętym, ale tutaj szczególnie, co mi się podoba w tym piśmie, to to, że dla mnie, jako dla filologa klasycznego, jest to też bardzo fajne pismo, które pokazuje, że Pismo Święte, Nowy Testament szczególnie, jest...
ciągle żywy.
Ciągle żywy, ale przede wszystkim napisany w różnych językach. I tutaj jest też całe jakby bogactwo tego, co znajdziemy właśnie w Galilei. Więc możemy też, jeżeli nawet ktoś, może być nawet niewierzący, kto potraktuje jakby kontakt z tym pismem jako pismo czy czasopismo tematyce takiej popularno-naukowej, to też świetnie sobie tutaj może obcować właśnie z tego typu literaturą, bo mamy i historię, mamy i aspekt filologiczny w Galilei, mamy geografię, mamy elementy przyrody, więc to jest takie świetne też miejsce do tego, żeby się zapoznać z tym obszarem świata, no a przy okazji z historią zbawienia.
A jest jeszcze ciekawy aspekt tego, że to pismo ma już 5 lat i to taki mały jubileusz i w zasadzie zastanawiam się, jak to się stało, że do tej pory nie było takiego czasopisma właśnie poruszającego te tematy. Ksiądz Piotr Przyborek, ksiądz doktor Piotr Przyborek, który został, tak jak już państwu powiedzieliśmy, od wczoraj biskupem, podjął to wyzwanie i to się udało. I myślę, że szkoła biblijna, którą również założył, to jest kontynuacja tego pomysłu.
Ja myślę, że dokładnie tak jak mówisz, że to jedno wyszło i weszło w drugie. I świetnie, że w ten sposób popularyzuje się wiedzę o Piśmie Świętym, bo tego nam chyba cały czas brakuje.
A ja jeszcze dodam taki aspekt kolejny, bo tak sobie myślę, jeżeli mówimy o nowym biskupie, to po owocach jego działalności można go poznać, można poznać tego człowieka. I myślę, że ksiądz biskup Piotr Przyborek pokazał choćby tymi dwoma aspektami, szkołą biblijną i pismem Galilea, to, że nie zatrzymuje się w miejscu, tylko szuka, zresztą o tym też mówił w rozmowie, że szuka jakiegoś dotarcia do drugiego człowieka z szacunkiem do tego drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy jest niewierzący.
To nie jest pismo, które jest w szczególny sposób ukierunkowane do jakiegoś konkretnego odbiorcy.
Pielgrzymowaliśmy, ksiądz biskup Piotr wyprowadzał gdańską pielgrzymkę i chyba witał ich w Częstochowie również. Oczywiście pielgrzymi już dotarli, można powiedzieć, że już zapomnieli o tym, że wędrowali, ale pielgrzymowanie to jest po pierwsze droga, a po drugie to jest też taki czas, który powinien być przepracowywany przez cały rok. To nie można zatrzymać się tylko na tych etapach wędrówki, tylko pielgrzymować po prostu w ciągu swojego życia, już wracając z tej wędrówki pieszej, ogromnym wysiłkiem obarczony ten czas, a jednak podejmuje coraz więcej ludzi. Pandemia się, mam nadzieję, będzie też wygaszać i będzie tych możliwości dużo więcej. Czy pielgrzymka, można powiedzieć, gdańska, gdyńska, kaszubska ma nowe otwarcie? Czy to widać, że coraz więcej jest zainteresowanych?
Na pewno i w ogóle jest, wydaje mi się, tak wielokrotnie, to mi się w ostatnich tygodniach tak zdarzyło gdzieś w trakcie różnych rozmów wejść czy zejść na temat pielgrzymkowy, ja widzę w ogóle, jest renesans, albo może tak jak powiedziałeś, wielkie otwarcie właśnie na nowo pielgrzymowania i to jest, proszę Państwa, tu nie trzeba się porywać na jakieś wielkie od razu dokonania, typu Camino. Można pielgrzymować w zupełnie bliskich, powiedzielibyśmy, odległościach. To może być nawet nasze miasto, czy tutaj najbliższe okolice. Są sanktuaria, można przejść nawet z Oliwy do Matemblewa lasem i w zasadzie też będziemy mieli ten smak pielgrzymowania. Natomiast wrócę jeszcze do tego, co zacząłem mówić, jeśli chodzi o to nowe otwarcie. Jest coraz więcej też takich form tego pielgrzymowania, które są, to jest może złe słowo, ale są wygodne dla nas, w sensie takim, że jeżeli ktoś pracuje, nie ma czasu, ale ma na przykład 2-3 dni weekendu, może wsiąść w autobus, może dołączyć, może przejść, może być, w tym uczestniczyć. Też się cieszę z tego powodu, że tak się udało wielu osobom w tym roku pielgrzymować, bo to momentami było ponad 300 osób.
Mam nadzieję, że doczekamy się też takich czasów, kiedy, tak jak wspomina się, lata 80. i na pielgrzymkę wyruszało 3,5 tysiąca osób na przykład z Gdańska. To nie chodzi też o ilość, ale o jakość. I to, co powiedziałeś, Piotrze, o tym, że można wybierać krótsze etapy i pielgrzymować. Chodzi o intencje też. To też jest bardzo ważne. Także, drodzy Państwo, zachęcamy cały czas do tego, żebyście szukali swoich dróg, bo pielgrzymka to jest droga. Przejdźmy trochę do poziomu takiej naszej codzienności, choć też pewnie trochę przyjrzymy się młodym ludziom, a w tym konkretnym kontekście jednej osobie, która zadebiutowała powieścią Wybierz Białego Wilka. Młoda dziewczyna, młoda licealistka, która zaczyna trzecią klasę od września i mówi tak, jestem skazana na pisanie.
No bo jest, napisała.
Napisała swoją książkę.
Nie tylko debiut, ale chyba już 4 powieści. Druga jest w tej chwili w przygotowaniu do wydania. No i są jeszcze 2 kolejne. Jak mi zdradziła, na pewno jedna będzie poświęcona sercu. Zosia Turzyńska, bo o niej mówimy. Przepraszam, Zofia Turzyńska. A to musi mi Zosia wybaczyć, to z racji tego, że jest przeszła do 3 klasy liceum, to stąd ta poufałość. Natomiast pokazała, że potrafi napisać bardzo dojrzałą powieść i wydaje mi się, tak jak żeśmy też już kilka razy z Andrzeją rozmawiali, ta dojrzałość jest w tym młodym pokoleniu i ona właśnie znajduje tą drogę właśnie może poprzez tego typu działalność. Także coś w sumie niezwykłego, dlatego też postanowiliśmy o tym napisać.
A sama młoda pisarka mówi o sobie, że najważniejsze jest pisanie o emocjach. No pewnie młodzi ludzie tych emocji mają sporo, choć ta historia rzeczywiście o Sarze i Cyprianie, rówieśnikach, którzy są z dwóch, można powiedzieć, równoległych światów. Nie będziemy zdradzać Państwu wszystkiego, ale przeciekawa może to być historia i napisana przez młodą osobę to też pokazuje, jak nakreślają młodzi ludzie wizję swojego życia. I na zakończenie chciałbym jeszcze dotknąć jednej rzeczywistości. Palotynki, siostry kochane, które robią dużo rzeczy, można powiedzieć trochę w skrytości serca, bo czasami widzimy na ulicy siostry w habitach, szczególnie latem. Siostra Urszula Smagoń, palotynka, 50 lat temu ślubowała Panu Bogu i trwa w tym ślubie. Zaczynała na pielgrzymce, z tego co wiem, na drugiej pielgrzymce chyba.
Tak, nawet jest utrwalona na wystawie wędrującej właśnie po kościołach archidiecezji w która jest poświęcona właśnie gdańskiej pielgrzymce. Można ją tam zobaczyć.
Jak to wędrowała w drugiej gdańskiej pielgrzymce i ktoś, kto z Państwa był na przykład w 1984 roku na pielgrzymce, to pewnie spotkał się z siostrą Urszulą Smagą.
A mnie najbardziej interesowało chyba to, o czym ty powiedziałeś na samym początku w tym artykule. Interesowało mnie to właśnie 50, bo tam jest też o paru osobach, które nie tylko 50 lat przeżyły, a nawet 70 już. Jak człowiek jest w stanie przeżyć tyle lat właśnie w takim zobowiązaniu tak naprawdę? Jak sobie z tym radzi, jak żyje, jak sobie to wszystko układa? I myślę, że ta przynajmniej odpowiedź, to oczywiście Państwo sami sobie na to też odpowiecie, ale dla mnie ja znalazłem tą odpowiedź w tych spotkaniach i stąd ten artykuł.
I czy siostry mają poczucie dobrego i spełnionego życia? To pytanie gdzieś tutaj się przewija w tym artykule również, który napisałeś, Piotrze. No myślę, że dużo ciekawych tematów w tym numerze Gościa Niedzielnego. Polecamy
serdecznie
Państwu.
Zapraszam, jak zawsze, i dobrej niedzieli.
Dobrej niedzieli Tobie i Państwu również życzymy. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dniu dzisiejszym. Życząc dobrej niedzieli, zachęcając oczywiście do modlitwy za kapłanów i nowego biskupa pomocniczego, żegnamy się z Państwem wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.